gościem Poranka Wnet jest ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta RP, pana Karola Nawrockiego, salezjanin, a także organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców. Szczęść Boże, dzień dobry. Panie profesorze, chciałam powiedzieć, proszę księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie państwa.
Jak dzisiaj emocje, jak ten nastrój rok po zaprzysiężeniu pana prezydenta?
Emocji w moim przypadku jeszcze nie widać, bo dzisiaj pracowity dzień. Rozmawiamy właśnie przed Świątynią Bożej Opatrzności, bo za chwilę odbędzie się msza święta na rozpoczęcie warszawskiej pieszej pielgrzymki, a potem wiele innych uroczystości. Emocje to raczej dziękczynienie za ten cały rok wspólnej pracy, bo dla mnie to jest także specyficzny rok, kiedy podjąłem posługę kapelana pana prezydenta. Dziękczynienie za to wszystko, co dane mi było przez ten rok przeżyć. A działo się rzeczywiście bardzo wiele i to był bardzo dobry czas.
Bardzo dobry czas, ale czas też na pewno dużego wysiłku i dużego zaangażowania, prawda?
Tak, bo wyzwań jest wiele, ale ja akurat wyzwań się nie boję. Natomiast jestem wdzięczny i panu prezydentowi za to, że otworzył nasz Pałac Prezydencki kaplicę na to, abyśmy mogli spotykać się z wieloma grupami właśnie na dziękczynnej modlitwę za ojczyznę, za pana prezydenta, jego współpracowników, jego rodzinę. I to jest dla mnie takie nowe doświadczenie, bo rzeczywiście przez ten rok przez kaplicę Pałacu Prezydenckiego przewinęły się różne grupy formacyjne, różni goście, dosłownie z całego świata Polacy. I to jest niezwykle wzruszające, że jakoś powróciliśmy do tej formuły, która znana nam była przecież zwłaszcza z okresu PRL-u, kiedy kościoły wypełniały się po brzegi modlącymi się w intencji naszej ojczyzny. I to się dzieje. Widać takie duchowe poruszenie. I to jest rzeczywiście dla mnie piękne doświadczenie także jako kapłana, że tak wielu ludzi się cieszy. Dziękuję Panu Bogu za to, że mamy takiego, a nie innego prezydenta.
To w związku z tym, że ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz jest właśnie też między innymi organizatorem ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców i z tym środowiskiem kibicowskim jest ksiądz bardzo mocno związany, to duże poruszenie w ostatnim czasie wywołało ułaskawienie Piotra Staruchowicza. Jak ksiądz patrzy na tę decyzję? Znacie się z Piotrem?
Oczywiście, że się znamy. To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr prowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jaki zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował, że wskazał na ten absurd, że człowiek dzisiaj w XXI wieku może otrzymać zakaz stadionowy za to, że jest kibicem, że prowadzi doping swojej drużyny. No tu jest oczywiście wiele wątków, bo chodzi o mecz Legii z Motorem Lublin. Sami organizatorzy pozwolili na to, żeby Piotr znajdował się właśnie w takim, a nie innym miejscu, więc jest wiele szumu koło tego w takim kontekście, że kibul łaskawia kibola. Natomiast tutaj nie ma jakiegoś drugiego dnia. Pan prezydent nie ułaskawił przestępcy, tylko pokazał na absurd zakazu stadionowego, w tym przypadku dla Piotra, za prowadzenie dopingu. No, i to jest po prostu przywołanie sprawiedliwości i normalności.
No tak, no bo pojawiają się takie głosy, że Piotr Staruchowicz to taki zadymiarz, że pobił po meczu piłkarza Jakuba Rzeźniczaka między innymi i ten zakaz stadionowy gdzieś się łączy z tą jego osobą i to są te kontrargumenty, proszę księdza.
Tak, tylko że sytuacja, o której pani redaktor mówi, miała miejsce wiele lat temu, to tak jakby ciągle w życiu każdego z nas powracać do pewnych występków i grzechów, za które ktoś już odpokutował, bo to ułaskawienie nie dotyczy sprawy Jakuba Rzeszyciarka, ale tego, że Piotr Staruchowicz wprowadził doping z miejsca, które nie miał wskazane na swoim bilecie, więc to jest już przebiegłość, bo można wracać latami do przewinień sprzed wielu, wielu lat, a każdy się może nawrócić i miejmy nadzieję, że...
Rozumiem, że dzisiaj ksiądz poręczyłby za Piotra Staruchowicza.
Tak, wtedy poręczałem, kiedy siedział niewinnie w więzieniu.
10 lat temu ponad, prawda? Było to
tak.
Gdzieś tak.
I teraz nadal to jest bardzo wartościowy człowiek ideowy i się cieszę, że pan prezydent tak postąpił.
Ale to jeszcze wracając do prezydentury, bo dzisiaj to wielkie święto, dzisiaj wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim od godziny 17:00-17:30. Takie trudne momenty, chciałabym się zapytać, albo momenty, które gdzieś przywołują gdzieś jakąś refleksję w ciągu tego roku. Jakby ksiądz sięgnął pamięcią, to kiedy były? Kiedy może było właśnie tej refleksji więcej, czy zadumy nad tą prezydenturą, czy może nad przyszłością w ogóle Polski?
Moja funkcja, pani redaktor, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest duchowa opieka nad panem prezydentem, jego rodziną, współpracownikami, więc ja się na tym kontekście skupiam i w zasadzie przez cały rok bardzo wytrwale staram się modlić za pana prezydenta, za naszą ojczyznę. Tych momentów trudnych zawsze jest bardzo wiele. Trzeba powiedzieć, że prezydent ma przeciwko sobie rządzących, którzy jak mogą utrudniają mu sprawowanie tej funkcji, więc to jest główne wyzwanie. Radzi sobie z tym dzielnie i chwała Panu, ma wsparcie znaczącej części społeczeństwa i to jest też wielki dar, którego nie można zmarnować. Natomiast w ogóle posługa prezydenta czy jakiegokolwiek rządzącego państwem no nie jest łatwa i warto się zawsze uczyć pokory, z pokorą podchodzić do tych wyzwań. Zawsze wtedy, kiedy człowiekowi wydaje się, że wszystko od niego zależy, wszystko może, to jest już pierwszy krok do upadku. Myślę, że nasz pan prezydent, który często odwołuje się do wartości chrześcijańskich i też często powtarza, że wszyscy jesteśmy tutaj na chwilę, na stanowiskach na chwilę, świadczy o tym, że ma w sobie dużo pokory i miejmy nadzieję, że nadal tak będzie.
To jeszcze na koniec, a rządzący mówią w drugą stronę, że to pan prezydent utrudnia im rządzenie, że wetuje ustawy, że cały czas gdzieś jest ten konflikt. No też ta druga strona w ten sposób się wypowiada, proszę księdza.
To jest konflikt ideowy i każdy, kto jest bacznym obserwatorem sceny politycznej i wszystkich wydarzeń społecznych, myślę, że ma wyrobione na ten temat zdanie i tyle. Tak jak mówiłem, trzeba w pokorze podchodzić do wyzwań, starać się bardzo konsekwentnie realizować program i być wierny wartościom, dzięki którym się zostało w tym wypadku prezydentem. I myślę, że z takim przypadkiem mamy do czynienia, jeśli mówimy o prezydenturze pana Karola Nawrockiego.
Czego ksiądz już na koniec życzy i rządzącym, i panu prezydentowi, i tym, którzy Polską opiekować się będą, czy rządzić będą?
Życzę błogosławieństwa Bożego nieustannie. My w kaplicy modlimy się także za rząd, za tych, którzy sprawują władzę, o to, żeby mieli w sercu Polskę, żeby byli wierni naszym narodowym tradycjom, wartościom i jesteśmy w tym bardzo konsekwentni.
A mówił sprzed świątyni Opatrzności Bożej ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczpospolitej. Szczęść Boże i pewnie do zobaczenia po godzinie 17 na krakowskim przedmieściu.
Szczęść Boże i serdecznie Państwa zapraszam.
Do usłyszenia, do zobaczenia. A mówił ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz. Drodzy Państwo, tak, dzisiaj w wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 17 już będzie można przyjść i będzie można zostać. Jak usłyszeliśmy, będzie między innymi debata, w której będzie uczestniczył pan Rafał Ziemkiewicz, pan profesor Andrzej Nowak, Krzysztof Stanowski. To wszystko przed Pałacem Prezydenckim. A my może spójrzmy na kilka chwil dosłownie na dzisiejsze gazety. Falstart, Safe. Były przechwałki, skończyło się na blamażu, pisze Gazeta Polska Codziennie. Dziś rząd chwalił się potężnym zastrzykiem gotówki na zbrojeniówkę, ale twarde dane z Banku Gospodarstwa Krajowego, drodzy państwo, obnażają bolesną rzeczywistość. Z pierwszej transzy aż 28 miliardów złotych z programu Safe, które trafiły już do Polski. No jak państwo myślą, ile zdołano wydać do końca czerwca? Zaledwie 157 milionów. Tyle, ile kosztuje jeden śmigłowiec wojskowy. W takim tempie, piszą dziennikarze Gazety Polskiej Codziennie, pierwszą transzę unijnego kredytu będziemy wydatkować niemal przez 30 lat. Także wzmożenie wokół ułaskawień, o tym pisze dzisiaj Grzegorz Wszołek. No i Rzeczpospolita, Gazeta Rzeczpospolita. Dzisiaj jedynka, etat dla kuriera. Rząd szykuje zmiany, kurierzy i kierowcy pracujący za pośrednictwem platform internetowych mają uzyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę. A także, drodzy państwo, planowane są dwa nowe święta państwowe. Ministerstwo Kultury planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja, dowiedziała się Rzeczpospolita. Także w dzisiejszej Rzeczpospolitej Rozwój Plus jest wielką niewiadomą, pisze Bogusław Chrabota. Mateusz Morawiecki wygra tylko wtedy, kiedy utrzyma efekt świeżości i poszerzy elektorat poza wyborców z PiS. Przez 14 miesięcy będzie to trudne. Europa nie zdała egzaminu. Również dzisiaj opinia w Rzeczpospolitej Alberto Alemano. Kryzys na granicy został opanowany w ciągu 48 godzin. Europejscy przywódcy przedstawili to jako inwazję, osłabiając zasadę, która powinna spajać Unię Europejską, i podsunęli wrogom Europy dystopijną narrację, pisze znany włoski prawnik z Uniwersytetu Harvarda. Wiemy także, że Polska powalczy z Pfizerem o 5,6 miliarda euro, chyba euro, tak, euro. Skarb Państwa złożył apelację od wyroku brukselskiego sądu w sporze dotyczącym nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19, a także strach przed Marokiem. To Jędrzej Bielecki pisze o tym, że Unia Europejska nie potrafiła odpowiedzieć na atak hybrydowy Rabatu. Eksperci spodziewają się więc podobnych operacji jak ta, która dotknęła Ceutę w ostatnich dniach. To jest ciekawy artykuł. Jak wyglądają te relacje, a przede wszystkim czy Unia Europejska jest zakładnikiem Maroko, bo też tak się mówi. Maroko jest krajem, który chroni Europę przed najazdem migrantów. Dostają bardzo duże pieniądze z Unii Europejskiej, między innymi od komisarza do spraw migracji Magnus Brunner w każdym razie ochoczo trzymał się hiszpańskiej wersji wydarzeń. Przekonywał, że wszystkiemu są winne mafie, choć nie wskazał nazwy choćby jednej z nich. Zapewniał też, że Maroko pozostaje krajem pewnym, a więc takim, którym odsyłani migranci mogą czuć się bezpiecznie. Zupełnie inna narracja pojawia się w przekazach też hiszpańskich dziennikarzy i tych, którzy przyglądają się tej sytuacji. I umowa na budowę atomu ze Stanami Zjednoczonymi jesienią. Oczekujemy, że uda się wypracować rozwiązania, które pozwolą polskim wykonawcom wziąć udział w realizacji tego projektu, mówi Wojciech Wroch, wiceminister energii i pełnomocnik rządu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Harmonogram był złożony, elektrownie jądrowe i to wszystko. No i Dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze na koniec rząd przykręci śrubę fundacjom rodzinnym. Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. No i Koalicja Obywatelska i PSL rozmawiają o wspólnych listach. Nie wiem, czy to państwa dziwi, chyba raczej nie. Między prezesem PSL, panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a premierem miało dojść do rozmowy, w której uzgadniano start ludowców na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Rozmowa miała też dotyczyć kandydata na szefa w kolejnej kadencji Sejmu. Mógłby nim zostać Kosiniak-Kamysz, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, premierem polskiego rządu. No i jeszcze jedna informacja. Posłowie PiS chcą zatrzymać edukację zdrowotną w Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem szkoły już przygotowały się do uruchomienia tego nowego przedmiotu. No a twarzą, jeżeli chodzi o blokowanie edukacji zdrowotnej, czy też nie wprowadzanie jej do szkół, jest były minister edukacji, kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pan Przemysław Czarnek, który jest przeciwny tym rozwiązaniom. A także myślę, że to państwa zainteresuje, bo ostatnio dużo się mówiło o firmie Kontrol Proces i jej sporze z Lwowem, a teraz informacja, że polskie firmy jednak walczą o kontrakty na Ukrainie. Mimo wojny wykonawcy z Polski zaczynają walczyć o kontrakty za wschodnią granicą. Mirbud jest bliski zdobycia pierwszego zlecenia, a Budimek zapowiada start w przetargach. Również rynek ukraiński firmy sondują na własną rękę z pełną świadomością ryzyk w postaci wszechobecnej korupcji, piszą dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, i niesprzyjającego klimatu biznesowego. Tak więc przegląd prasy wykonany. A teraz może Stanisław Sojka i utwór piękny, Tolerancja na miły Bóg.